A ten Uniwersytet Morski był najpierw, czy najpierw były żagle i właśnie jachty?
Najpierw były żagle, potem była nauka i później, żeby wrócić do tych żagli, postanowiłem pójść na Uniwersytet Morski. Ale troszeczkę się odbiłem od tego uniwersytetu, bo się okazało, że na Uniwersytecie Morskim tych żagli takich za dużo regatowych to tam nie było. Jak przyszedłem na studia, to zaczynaliśmy reaktywować sekcję żeglarską i jakby zaczęliśmy to pchać do przodu. Troszeczkę to ruszyło i mam nadzieję, że będą to kontynuować, tą wizję. Nie wiem, jak się teraz to tam odbywa, ale mam nadzieję, że kontynuują.
Twoja funkcja na jachcie to?
Długą drogę przeszedłem. Zaczynałem od pitu, byłem pitmanem, miałem swoje linki, troszeczkę władzy.
Od razu wyjaśniajmy nazwę tego...
Pitman to jest taka osoba, która przygotowuje żagle do postawienia, do rzucenia, jakby zarządza całym pracą kokpitu. Czyli mówi, ty rób to, ty rób to, ty rób to, żeby wszystko zagrało jak w zegarku.
A to nie kapitan mówi?
Kapitan wyznacza taką osobę, która musi to dopilnować w kokpicie, bo kapitan jest troszeczkę daleko. Jak kapitan jest za sterem, tak naprawdę musi skupić się na sterowaniu, na trzymaniu prędkości.
To za daleka droga.
Za daleka droga, żeby wszystkim się zajmował.
Do załogi.
Bo nie jest w stanie.
I od tego jest pitman właśnie.
Tak, od tego jest pitman. Później miałem chwilę taką zawahania i chciałem zmienić pozycję i pomyślałem, że pójdę na dziób. Trochę mnie zmoczyło, szybko stamtąd wróciłem.
Czyli dziobowy.
Tak, tak, dziobowy to jest ciężki kawałek chleba na tym jachcie. Strasznie dużo wody. No i jak tylko pojawiła się okazja, no to chciałem wrócić do tyłu. Poszedłem na trym, bo pojawiła się taka możliwość. A że mamy tutaj doskonałego, jednego z najlepszych trymerów na świecie, więc pomyślałem, że będę się uczył pod okiem naszego kapitana.
A jak to jest? Pan na przykład niezbyt dobrze się czuje na tym dziobie i idzie pan do kapitana i mówi pan, panie kapitanie, przy najbliższej okazji chciałbym spróbować zmienić pozycję, bo nie do końca mi to odpowiada. I co mówi kapitan wtedy? Można coś takiego zrobić? Czy mówi, czy ty musisz tam odbyć jakąś służbę, mówiąc krótko, na tym dziobie?
Znaczy, ja poszedłem na dziób, bo chciałem, bo byłem w picie, a pitman współpracuje blisko z dziobowym, bo jeśli coś nie gra, to zazwyczaj jest to nieporozumienie między pitmanem a dziobowym. Tony wody się przelewają przez pokład i tak naprawdę dziobowy wie, co ma zrobić w większości przypadków, ale ta woda troszeczkę czasami mu uniemożliwia jego działanie. I to ciekawe doświadczenie. Jakby polecam każdemu, żeby przeszedł różne pozycje na jachcie niż normalnie. Wiadomo, że w każdym sporcie siła fizyczna i sprawność fizyczna jest mega ważna tak naprawdę. Plus dobre odżywianie, plus powiedzmy przyswajanie tej wiedzy, tak, bo to jest najważniejsze. Nie problem jest pójść na wodę i tą wodę w kółko mielić tą wodę dzień i noc i nic z tego nie wyciągać. Tak, po to się różne rzeczy sprawdza, różne rzeczy się notuje, żeby tych błędów, które robiliśmy wcześniej, nie powtarzać, a żeby robić jakiś progres.
Czyli to jest ciągła nauka, ciągła...
Cały czas się uczymy.
Pamiętasz swoją refleksję, taką jak przekroczyłeś w Granadzie metę i zobaczyłeś, że jesteście, wiedzieliście już od razu, że jesteście pierwsi, jak to jest?
No tak.
Radość? Ale taka widoczna, czy po prostu, jesteśmy pierwsi?
No tak, myślę, że spełniliśmy swoje założenia, jakby zakładaliśmy, mieliśmy jakieś cele, które chcieliśmy zrealizować, nie chcieliśmy popełniać błędów. Jeśli jakieś błędy były, to staraliśmy się z tych błędów szybko wyjść. Myślę, że w miarę nam się to udało.
Wygraliście te regaty przez Atlantyk dlatego, że mieliście bardzo dobrą jednostkę czy bardzo dobrą załogę? Jak to jest? Czy to muszą być dwie rzeczy takie wypadkowe?
To jeszcze i trochę szczęścia na pewno też. Łódka jest super, łódka jest przepiękna, ale ta łódka sama nie popłynie. Tą łódkę najpierw trzeba przygotować, bo ona wymaga olbrzymiej ilości godzin pracy, pomijając oczywiście finanse, które też muszą
swoje,
być,
tak.
Które muszą być, bo to jest jednak sport wysoko kwalifikowany i te koszty są olbrzymie, ale same pieniądze też tego nie zrobią. To muszą być ludzie, którzy z pasją przyjdą i zaczną tą łódkę, jak to się mówi, dopieszczać, kiedy dopracują każdy szczegół i wciąż w połowie sezonu przygotowań do tego typu wyścigu my wciąż nie mamy pewności, czy wszystko zadziała, czy się coś nie urwie. Urywa się coś, ciągle się coś psuje, także my mamy jakieś tam części zapasowe ze sobą, które staramy się przemyśleć, gdzie co może być potrzebne, ale tą łódkę trzeba przygotować, tą łódkę trzeba dopieścić, tą łódkę trzeba chuchać, dmuchać. Potem trzeba oczywiście mieć ludzi, którzy są na tyle wyszkoleni, że są w stanie to na tej łódce popłynąć. To wszystko potem trzeba zrobić, wrócić do kupy, spuścić na wodę, Do tego jeszcze muszą osoby, które sprawdzą meteorologię, które zrobią nam routing, tak, które powiedzą, gdzie jest wiatr, gdzie powinniśmy płynąć. Potem my musimy się dogadać, żeby płynąć szybko. To jest sztab ludzi, który pracuje na ten jeden sukces. My przekraczamy metę, tak, ale na to pracuje nie tylko tam 14 osób na pokładzie, to są jeszcze 2-3 osoby, które na brzegu są. Tak, to jest współpraca z Polską Fundacją Narodową. To wszystko musi mieć ręce i nogi, to wszystko musi być dograne, aby potem dodać szczyptę szczęścia, aby osiągnąć sukces.
Kolega obok, Jakub Surowiec, laureat trzeciej edycji programu szkoleniowego roku 2021, tak?
Tak, zgadza się. Jeszcze miałem też przyjemność rok wcześniej uczestniczyć w programie szkoleniowym, więc tutaj tak wyjątkowo dwa razy miałem przyjemność wejść na pokład Isle of Poland, zanim zostałem na dłużej.
Ty byłeś na pozycji podczas tych regat?
Od samego początku na jachcie i także podczas tych regat jestem trymerem grota. Podobnie jak Bartosz, który jest też w studio, jesteśmy trymerami na jachcie. Bartek ma swoje żagle z przodu, jak nazwa pozycji wskazuje, a ja jestem trymerem grota, to jest ten duży żagiel z tyłu. I naszą rolą jest to, żeby ten żagiel optymalnie ustawić, nadać mu taki kształt, żeby w odpowiednich warunkach jak najszybciej te żagle napędzały jacht. I razem ze sternikiem dbamy o to, żeby ten jacht trzymał, jak to mówi kapitan, numery, czyli mamy mniej więcej ustalone targety. Czyli wiemy, jak szybko powinien jacht płynąć i myślę, że poza osobami, które organizują pracę na jachcie, czyli właśnie pitowi czy dziobi przygotowują żagle, no to trymerzy i sternik dbają o to, żeby ten jacht faktycznie płynął szybko do przodu.
Że tak jak Bartek jest trymerem żagli przednich, on ma te swoje żagle z przodu, tak jak to nazywamy, czyli przed masztem powiedzmy, tak, no to on dba o to, żeby te jego żagle były dobrze ustawione co do wiatru i do kierunku wiatru i do kątu, jakim płynie jacht. Tak samo Kuba, tylko że jak jeden i drugi sobie postawiają te swoje żagielki, to oni jeszcze na końcu muszą się sami dogadać, tak, żeby ten cały zestaw dobrze funkcjonował. Także to jest też jedno z trudniejszych zadań, żeby dwie osoby tak musiały się tak dogadać, żeby te wszystkie żagle ładnie były strymowane razem, wspólnie. I do tego jeszcze jest trzecia osoba z tyłu, która tam coś pokrzykuje, czasami coś tam mruczy niezadowolona.
Panie Kubo, żagiel, grot, to ten właśnie, który pękł?
Nie. Pękł u Bartka. Spinaker pękł.
I jak to się dzieje wtedy? Co pan myśli? Co pan robi natychmiast? Jest zapasowy oczywiście.
Tak, mieliśmy zapasowy, to jest nasz genaker, mieliśmy dwa genakery, takie same, bo A2 plus i A2 plus. I pierwszy genaker był nowy, płynęliśmy sobie drugi dzień i tak po prostu pękł tytanowy ring, który trzymał cały żagiel, dolną podstawę żagla, tak zwany tek. I co, no była flaga, zdjęliśmy sobie ten żagiel, wyciągnęliśmy drugi żagiel, no i tym po rozmowie z kapitanem, jak tam powiedział, myślę, że ten żagiel powinien z doby wytrzymać. No i wytrzymał w 40 minut, bo był trochę starszy. Ale na szczęście mieliśmy trzeci żagiel, który był troszeczkę na mocniejsze warunki, gdzie ten żagiel, który stawiam na mocniejsze warunki, jest trochę cięższy, trochę inaczej się zachowuje. I niestety nie mogliśmy osiągać tego, co chcieliśmy, ale musieliśmy te kilka godzin na tym popłynąć, póki nie naprawiliśmy tamtego żagla, który straciliśmy.
Jasne. I to robicie wszyscy na łódce? Naprawiacie?
Tak jest, wiertarka i...
Udało się. Na szczęście ten żagiel tak... Jeden, ten nasz zapasowy, drugi smakier to się rozleciał. Już nie było co naprawiać. Musielibyśmy mieć maszynę do szycia tak kilka metrów bieżących nylonu. Natomiast ten pierwszy tak pękł, że na szczęście udało się go po 4 godzinach naprawić. Prowizorycznie oczywiście, ale ta prowizorka, jak to czasami jest, trzyma najlepiej, także ta prowizorka wytrzymała do samego końca. O nią oczywiście się baliśmy najmocniej, tak, bo to ręczne szycie, nie maszynowe, niezbyt precyzyjne, ale jakby wszystko zostało zrobione z pewnymi założeniami, udało się, wytrzymał i to na pewno cieszy.
Pan Jakub jest laureatem trzeciej edycji programu szkoleniowego. To jest szkolenie, które polega na...
Żeby dostać się do programu szkoleniowego na łódce Isle of Poland, trzeba złożyć aplikację. Mieliśmy 4 takie szkolenia I wtedy osoby zainteresowane żeglarstwem w takiej formie, czyli na większych jachtach, na pomorzach i oceanach, mają okazję sprawdzić swoich sił i też przeszkolić się w tym kierunku. I więc złożyłem aplikację, później mieliśmy dwustopniową weryfikację. No i tak się zdarzyło, że zostałem zakwalifikowany i miałem okazję wziąć udział w szkoleniach. I też mieliśmy treningi w Gdyni na jachcie.
I ilu było takich kontrkonkurentów, z których pan na przykład Grzegorz potem wybiera na jacht, na przykład pana, a nikogo innego? Ilu pan miał wokół siebie?
W pierwszej kolejności myślę, że zgłosiło się około kilkadziesiąt do kilkuset zainteresowanych, więc widać, że jest taka potrzeba, jest wiele osób, które chce spróbować swoich sił. A już docelowo podczas treningów w Gdyni było chyba 10 czy do 20 osób.
Oni są tak samo wszyscy dobrzy i pan ma duży zgryz, kogo wybrać?
To trudno powiedzieć, bo tak...
Co decyduje, że pan...
Chciałbym dodać, że tu Kuba mówi o liczbach, to mieliśmy to szczęście, że do nas, do załogi, aplikowało ponad tysiąc żeglarzy. Z tych tysiąca oczywiście w różny sposób trzeba... Nie możemy wszystkich wziąć na jacht oczywiście, bo to byśmy, tak powiem, chyba kompletnie z portu nie wyszli, ale ustalone są pewne jakieś tam reguły, staramy się ich trzymać. Na końcu jest, powiedzmy, rozmowa, tak? Czyli ta rozmowa kwalifikacyjna daje nam obraz taki, że zapraszamy na łódkę finalną dziesiątkę albo finalną dwudziestkę, tak? I te osoby, które wchodzą na pokład, mają około tygodnia czasu. Tak, my staramy się oczywiście codziennie zejść na wodę, proste manewry wykonywać i chcielibyśmy przede wszystkim zobaczyć, jak oni się zachowują na jachcie, jak współpracują, jak rozmawiają, czy nie stwarzają jakichś nerwowych sytuacji, bo wiadomo, że tej wiedzy nie mają. Także my nie oceniamy wiedzy na temat tego, jak się powiem, na tego typu jachcie, bo to jest pierwszy raz taki jacht w naszym...
Tylko sposób zachowania.
Tylko sposób zachowania, sposób komunikacji, czy są agresywni, czy są, nie wiem, przyjacielscy, czy potrafią współpracować z kimś innym, tak, czy jednak są takimi silnymi osobowościami, że ciężko im, tak powiem, przyjąć, nie wiem, komendę od kogoś innego, po prostu ją wziąć i wykonać bez gadania.
Ostatnie zdanie musi do nich należeć, tak? A to nie jest dobre.
No to jest problem. No problem jest też taki, że to jest jacht typowo regatowy. To jest jacht wyczynowy, skonstruowany nie na jezioro, tylko to jest jacht morski, oceaniczny. I tam nie ma miejsca na pomyłki. Te pomyłki mogą być bardzo kosztowne, albo zdrowotnie, albo sprzętowo. I my też musimy wziąć pod uwagę, że jak składamy tą naszą całą załogę, no to muszą być ludzie, którzy, powiedzmy kolokwialnie, którzy myślą, żeby mi jakby palców nie włożyli tam, gdzie nie powinni włożyć, bo jeśli się lina urwie czy żagiel, tak, no to jest strata, ale to jest strata budżetowa. Natomiast jak komuś urwie palec, rękę lub nogę, no to trochę gorzej, to budżet może nie wystarczyć, żeby to wróciło na swoje miejsce. Dlatego to muszą być ludzie, którzy przede wszystkim myślą, tak, którzy nie są, jak to powiem, oszołomami, tak, którzy muszą się koncentrować, muszą współpracować z ludźmi, którzy są w stanie przyjąć uwagi, którzy potrafią dyskutować i to tacy no, muszą współdziałać, jak powiem, w środowisku.
Spłynęły gratulacje od świata żeglarskiego polskiego po zwycięstwie jachtu I Love Poland.
Gratulacje były, za które oczywiście z całego serca dziękujemy. To też taki spory kop do tego, żeby walczyć o następne jakieś trofea i dobre pozycje.
Teraz, panie Grzegorzu, ile czasu jeszcze w kraju i kiedy następne regaty?
Teraz dwa tygodnie w domu. To nie chciałbym powiedzieć, że to będzie taki kompletny odpoczynek, bo oczywiście, tak jak powiedział Kuba wcześniej, musimy wiele rzeczy podopinać, wiele rzeczy pozrobić. Przywieźliśmy kilka rzeczy do naprawy, muszą być zrobione, naprawione, zszyte. Zabieramy to potem z powrotem na Antigę, gdzie w tej chwili łódka stoi. Mamy później ten karabin 600, 600 mil gdzieś tam pomiędzy wysepkami na Karaibach. Ciężki wyścig, bo będzie bardzo dużo podmianek, zmian żagli, zmian kierunku, zmian siły. Będzie od 20 węzłów do kompletnego zera przez kilka godzin.
Ale wiecie, że musicie tutaj być w Gdańsku w pierwszy piątek marca, bo odbieracie nagrodę Race Roku.
Tu może być lekki problem. Myślę,
no
że
to ważna nagroda?
Bardzo ważna nagroda. Oczywiście ważna nagroda, tylko że idealnie mamy chyba w tym samym czasie regaty Heineken Cup i tam będziemy się ścigali.
Zostaliście docenieni.
Za to oczywiście bardzo dziękujemy i postaramy się, aby nie za jakby... No, by pracować dalej, tak, żeby nie zawieść zaufania, które już mamy i chcielibyśmy dalej, wyżej, szybciej.
Nie można było nie nagrodzić jachtu, który rok w rok zwycięża.
My na pewno nie pływamy dla nagród, także my pływamy przede wszystkim dla siebie, tak? Każdy z nas ma swoje cele. Po to jest ten program szkoleniowy, tak, finansowany przez Polską Fundację Narodową. To nie jest program, abyśmy zdobywali nagrody światowe. Oczywiście one jak są, to super, ale my chcielibyśmy wdrożyć ten program, kontynuować, aby ci młodzi ludzie, choćby nawet tutaj tych dwóch dżentelmenów, tak, żeby oni, nawet jak ten program się skończy wcześniej czy później, poszli dalej w tą samą drogą, aby oni mogli reprezentować nasz kraj, czy to na polskiej, pod polską banderą, daj Boże, czy już może na innych jachtach, ale wciąż, żeby tych Polaków pływających profesjonalnie było dużo. I o to chodzi, tak, żebyśmy wrócili do tych takich czasów, które już kiedyś były, kiedy to polskie żeglarstwo oceaniczne, morskie było bardzo znane na świecie, tak, to chcielibyśmy do tego wrócić, żebyśmy, bo mamy 400 kilometrów linii brzegowej, tak, mamy porty, które się w tej chwili modernizują, tylko chcielibyśmy też zatrzymać te nasze polskie jednostki tu na Bałtyku, tak, tu w kraju, żebyśmy mieli więcej, tak, marin, więcej jachtów, żebyśmy więcej pływali, żebyśmy więcej zdobywali, a z tej ilości zawsze znajdziemy jakiegoś rodzynka, jednego, dwóch, może 10, którzy pójdą w świat i będą zdobywali lawry dla Polski. No,
no i może trochę więcej takich jednostek jak I Love Poland, bo na razie jest jedna taka właśnie super nowoczesna jednostka.
No, prawda? Mamy naszą 70, tak, Volvo Open 70. Mamy oczywiście 65, Volvo 65, tak, która w tej chwili bierze udział w wyścigu The Ocean Race. Super. Dwie jednostki to już jest dużo więcej niż jedna, tak? Albo nie tak dawno nie było tych jednostek w ogóle w kraju, tak? Także to jest promyk nadziei, jest światełko w tunelu. Chcielibyśmy to utrzymać, aby to dalej poszło fajnie, no.
Bardzo dziękuję, bardzo gratuluję panom jeszcze raz i dobrego sezonu i dobrych startów i samych zwycięstw życzę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję bardzo, proszę.